za 12 minut, godzina 6, a my jeszcze mamy jeden ważny temat do omówienia dla Państwa w studio. Pani redaktor Elżbieta Królikowska-Ejwis, dziennikarka, kiedyś akredytowana przy Izbie Gmin, co nie jest częste wśród polskich dziennikarzy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Witam pana, witam państwa.
Dobrze. Pamiętam, bo w Stanach to jest elita dziennikarzy, czy w Stanach, w Wielkiej Brytanii to jest elita dziennikarzy, ci, którzy mogą obserwować na żywo obrady parlamentu.
Tak, rzeczywiście bywałam tam, ale wtedy, kiedy ja bywałam właśnie, bo przestałam bywać 3 lata temu, kiedy wróciłam do Polski. I muszę powiedzieć, że to była zupełnie inna Izba Gmin, aniżeli w tej chwili jest. Znacznie spokojniejsza, znacznie bardziej elegancka. Lepiej działały te wszystkie zasady funkcjonowania parlamentu brytyjskiego, a sami posłowie no, stosowali się do tych zasad, prawda? Ale wreszcie ponad dwóch latach doczekaliśmy się pewnej zmiany właśnie w Izbie Gmin. To znaczy
przedwczoraj była tak, i była konkluzja, przedwczoraj i była właśnie, zgoda.
Tak, zadecydowano brytyjscy posłowie za Izby Gmin, zadecydowali właśnie o przedterminowych wyborach. Również już wiadomo, kiedy się one odbędą. Odbędą się 12 grudnia, co jest jakimś ewenementem prawie od 100 lat, prawda? Bo ostatnie wybory w grudniu miały miejsce w 1923 roku. Zwykle wybory parlamentarne odbywają się w Wielkiej Brytanii w maju, w pierwszy czwartek maja. To jest taka zasada właśnie. We czwartek. Teraz też będą te wybory we czwartek, prawda? Natomiast w grudniu. Jedni mówią, że to jest jednym słowem, jest to nietypowy, niekonwencjonalny sam termin. I są tacy, którzy twierdzą właśnie, że ponieważ następnego premiera zaanonsuje się 13 grudnia, jest to dosyć pechowy, prawda, pechowa liczba 13 grudnia. Natomiast no, są tacy właśnie, którzy twierdzą, że jest to niefortunne również ze względu na to, że dzień jest krótki i ta akcja wyborcza właśnie z natury rzeczy będzie utrudniona i w Anglii, i a zwłaszcza w Szkocji, prawda, gdzie jest klimat znacznie surowszy.
Ale też sama kampania będzie niezwykle krótka. Myśmy w Polsce narzekali trochę na zbyt krótką kampanię, czyli politycy narzekali, ona trwała trochę ponad 2 miesiące. Tu mamy trochę ponad miesiąc.
Tak, około 6 tygodni, to znaczy, prawda, od tych. I rzecz bardzo interesująca jest liczba posłów, którzy głosowali za i ilu głosowało przeciw. Dlatego, że jeszcze niedawno, do niedawna, to znaczy dosłownie tydzień temu, szef opozycji brytyjskiej Jeremy Corbyn i jednocześnie szef Labour Party, Partii Pracy, twierdził, że nie jest zainteresowany przedterminowymi wyborami. Natomiast w tej chwili okazało się właśnie podczas głosowania, że 438 posłów za czwartym razem ta ustawa została, właśnie, bo to jest czwarte podejście było, została przegłosowana. Tyle, że poprzednie 3 razy, to znaczy ustawa sformułowana tak jak 3 kolejne razy przedtem właśnie, wymagała 2/3 głosów. Natomiast to sformułowano, to była taka tak zwana krótka ustawa, która wymagała tylko zwyczajnej większości głosów. W związku z czym te 438 to jest niebywała właśnie liczba, zważywszy właśnie na te 3 poprzednie razy.
A pytanie, tak się... czyje to jest zwycięstwo? Bo właśnie media podkreślają, że to jest zwycięstwo premiera konserwatystów, właśnie. A to być może jest zwycięstwo Labour Party.
Tak, to może się okazać właśnie i takie głosy krążą po Wielkiej Brytanii, po mediach, zwłaszcza konserwatywnych. Rzecz polega na tym, że jest to rząd mniejszościowy, prawda? Natomiast Boris Johnson twierdzi właśnie w swoim ogromnym entuzjazmie, że po wyborach uzyska rząd większościowy, który pozwoli mu przegłosować na przykład ustawę brexitową, czy wiele innych ustaw dotyczących życia wewnętrznego Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy sobie, że właściwie ponad 3 lata wszystkie sprawy dotyczące służby zdrowia, bezpieczeństwa i tak dalej leżą i czekają, prawda, na głosowanie. I teraz rzecz jest interesująca, dlatego że opozycja przez ostatnie właściwie 3 lata domagała się przedterminowych wyborów. Już to powinno zwrócić uwagę właśnie Borisa Johnsona, że jeżeli lewica liberalna domaga się, prawda, jakiejś ustawy, to znaczy, że na pewno będzie to źle dla konserwatystów.
To regularnie i to za premierostwa pani Theresa May i teraz za premierostwa tak. Borisa Johnsona składa wniosek o samorozwiązanie Izby.
Tak, oczywiście. Zwykle...
Przy każdej możliwej okazji nie może.
Zwykły tryb wyborów jest co 4,5 co 5 lat, dlatego że to jest ruchomy termin właśnie. Natomiast przecież ledwo w 2017 roku w czerwcu mieliśmy przedterminowe wybory. I Theresa May, to się nazywa Anglicy, mówią misjudgment, to znaczy źle skalkulowała sytuację, ponieważ stwierdziła, że jeżeli słupki popularności konserwatystów biją na głowę o 20 punktów procentowych Labour Party, to można zaryzykować po to, żeby mieć większość za sobą, większe poparcie właśnie, jak gdyby w kontynuowaniu tego wątku brexitowego. Natomiast co się okazało? Okazało się, że nie tylko straciła większość, prawda? I partia konserwatywna po prostu bardzo, bardzo straciła na tym ryzykowym ruchu Theresy May, która, no doprawdy, no która z dojrzałych polityków patrzy, prawda, i ocenia sytuację na podstawie słupków popularności partii.
Ale to
partii.
Się wydaje, że Boris Johnson popełnia ten
dokładnie,
sam błąd.
Dokładnie ten sam błąd, dlatego że w tej chwili ma pewną właśnie większość słów, tak zwanych opinion polls, czyli słupkach popularności, ale to jest nawet mniejsza większość, aniżeli te 20 punktów procentowych za Theresy May. A mimo to właśnie zdecydował się na taki właśnie ryzykowny krok. I oczywiście cała opozycja, to znaczy Labour Party, Partia Pracy, Liberalni Demokraci i Lewicowa, Szkocka Partia Narodowa natychmiast oczywiście ruszyła, prawda, natychmiast zaakceptowała, dlatego były takie wyniki właśnie w Izbie Gmin, takie wyniki zaakceptowania tego projektu ustawy rządu Borisa Johnsona. Dlatego, że całej opozycji zawsze było to na rękę. Bo wprawdzie opozycja jest niezwykle słaba. Labour Party jest bardzo, bardzo słaba. Jest nawet nazywana partią niewybieralną. A Jeremy Corbyn jest właściwie przedmiotem ciągłych żartów, prawda, oraz tak zwanych kartunów, czyli takich żartów rysunkowych w dziennikach.
W Polsce to funkcjonuje jako mem.
No więc, tylko nie, to jest w gazetach. W dziennikach, prawda? W gazetach zwanych National, czy tabloidach, prawda? Czy w każdym razie Jeremy Corbyn ma bardzo, bardzo słabą pozycję. W związku z czym opozycji wydaje się oraz Labour Party, że tylko przedterminowe wybory mogą pomóc Partii Pracy w uzyskaniu władzy. I kto wie, czy tak właśnie nie będzie.
Ale to zatrzymajmy się nad tym pani redaktor stwierdzeniem, że Jeremy Corbyn jest politykiem niewybieralnym, bo mało osób pewnie w Polsce zdaje sobie sprawę, jakie poglądy ma tak, Jeremy Corbyn, tak. Czym on się różni od Tonego Blaira, jak bardzo on zmienił Partię Pracy na przestrzeni kilku lat.
Oczywiście. Zmienił nie do poznania. Zmienił oczywiście pod wpływem związków zawodowych, ponieważ związki zawodowe zawsze w Wielkiej Brytanii były czerwone, lewicowe, prawda? I nawet system głosowania oraz liczenia tych głosów w Labour Party są jakoś powiązane właśnie z tymi związkami zawodowymi. To bardzo skomplikowana jest cała procedura. W każdym razie Tony Blair, proszę sobie wyobrazić, że ten premier, który trzykrotnie wygrywał dla Labour Party, wygrywał wybory parlamentarne w środku trzeciej kadencji, został zmuszony do odejścia. Oczywiście nie podobał się związkom zawodowym oraz tak zwanej lewicy, no tym fundamentalistom lewicowym w Labour Party.
Dlatego droga gdzieś pomiędzy tradycyjną lewicą a konserwatystami.
Tak, dlatego że Tony Blair w poszukiwaniu w 1997 roku, w poszukiwaniu elektoratu, bo już właściwie klasa robotnicza nie istniała wówczas po tych dwóch słynnych reformach Margaret Thatcher. W związku z czym Tony Blair sięgnął właśnie po klasę średnią, tak zwaną, po middle class. Ale w związku z tym musiał zaoferować im zupełnie, no trochę inny w każdym razie program, aniżeli program ten lewicowy wyłącznie. W związku z czym sięgnął do programu konserwatystów i wyciągnął tam takie wątki jak szacunek dla rodziny, odpowiedzialność za własne życie, odpowiedzialność za państwo, bezpieczeństwo narodowe i tak dalej. Ale oczywiście fundamentalistom lewicowym oraz związkom zawodowym brytyjskim nie podobało się to bardzo. W związku z czym pod pretekstem właśnie, że Tony Blair skłamał, firmując i sygnując raport o tym, że Saddam Hussein właśnie nie miał broni bakteriologicznej, no ktoś stwierdzono właśnie, że tak, on twierdził, przepraszam, on twierdził, że Hussein miał broń bakteriologiczną, a odkryto właśnie też nie wiadomo, raport przeciwko raportowi, że nie miał tej broni bakteriologicznej i to stało się pretekstem do pozbycia się właśnie Tony Blaira. Potem był Ed Miliband, właśnie bardziej czerwony z dwóch braci Milibandów, prawda, których dziadkowie pochodzą z Polski zresztą. I wybrano Eda Milibanda, którego się bardzo nieudolnym liderem Labour Party. No i w końcu wybrano właśnie najbardziej neomarksistę. Mastodonta z czasów rewolucji kulturowej lat 60. 70., który na zaprzysiężenie właśnie jako szef, prawda, Labour Party, po raz pierwszy, jak twierdził, chwalił się właśnie, że po raz pierwszy w życiu założył marynarkę. No w każdym razie takiego mamy właśnie w Wielkiej Brytanii w tej chwili szefa opozycji.
A jego program jest bardzo lewicowy, o tym mówią ekonomiści, że Brexit to przy tym może być pestka, jeżeli wygra partia pracy albo będzie miała wpływ na tworzenie rządu, to może być dla biznesu bardzo czarny scenariusz na wyspach.
Tak, oczywiście, dlatego że trzeba pamiętać właśnie, co kiedy u władzy są konserwatyści, to zwykle obniżają podatki, prawda, biznes znakomicie się kręci. Natomiast kiedy rządy, stery rządów właśnie przejmują lewicowcy, zwykle podnoszą podatki, prawda, i tak dalej, bo to jest państwo welfare state, państwo opiekuńcze, rozdawnicze, prawda. Rzeczywiście, tam w Wielkiej Brytanii ci, którzy krytykują Prawo i Sprawiedliwość właśnie za rozdawnictwo, to niech spojrzą, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, we Francji i w Niemczech, prawda? A w Skandynawii oczywiście również. No w każdym razie tak wygląda w tej chwili Labour Party oraz jej lider. Ale chciałabym...
Może na tym gra właśnie Boris Johnson, wiedząc, że jest tak bardzo lewicowa partia pracy, że nie będzie w stanie wejść do centrum, to może być spokojny, że jakąś większość uzbiera, może z unionistami, może z jakimiś innymi mniejszymi ugrupowaniami.
Panie redaktorze, obawiam się, że to będzie bardzo trudna sprawa, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że DUP, czyli Demokratyczna Partia Unionistów Północnoirlandzka, odmówiła kooperacji właśnie z Partią Konserwatystów, dlatego że brytyjscy konserwatyści to nie są taczeryści, to są nowocześni, współczujący konserwatyści. To znaczy, już w nazwie, prawda, akcentuje się tę lewicową, na przykład ekologia, prawda.
Sprawy światopoglądowe.
Proszę zwrócić uwagę, że to właśnie głosami konserwatystów aborcja, to znaczy inaczej, w Wielkiej Brytanii aborcja na życzenie jest dostępna dla każdej kobiety do 6 miesiąca ciąży. I padła propozycja, żeby obniżyć ten wiek do 5 miesiąca ciąży, prawda? Konserwatyści zaproponowali ten projekt ustawy, ale też głosami konserwatystów ta ustawa nie przeszła. Więc to są tego rodzaju konserwatyści. Rzeczywiście nastąpiła wędrówka programowa i w związku z czym konserwatyści brytyjscy bardzo różnią się od DUP, czyli unionistów z północnej Irlandii, dla których właśnie kontakt z macierzą i na przykład ten słynny backstop, prawda, który zniknął wprawdzie, Ale ta formuła, która pojawia się w tej chwili, to mówiąc szczerze, bardzo nie różni się od backstopu.
To skoro nawet dobrze do tego doszliśmy, bo wydaje się, że Boris Johnson będzie grał w wyborach tą kartą, że ma lepsze porozumienie niż miała Theresa May, że jest bardziej skutecznym premierem w rozmowach z Unią Europejską, że jego deal jest znacznie lepszy niż deal jego poprzedniczki.
Po pierwsze, on ma więcej determinacji. On jest to konserwatysta, jeśli można tak powiedzieć, bardziej na prawo, znaczy konserwatysta, tradycjonalista, podczas kiedy Theresa May przecież głosowała przeciwko wyjściu z Unii Europejskiej, prawda? A potem próbowała się dogadywać i no to bardzo nieudolny był polityk, prawda? I bez tej determinacji. Boris Johnson ma tę determinację. On wie, że jego los jako polityka również zależą od 12 grudnia.
17 października podpisał z Radą, z Komisją Europejską, z Unią Europejską nową umowę i teraz czy ta umowa da mu drzwi do nowej reelekcji, do stabilnej większości w Izbie Gmin?
Wszystko będzie zależało od tego, jak zadecydują Anglicy, czyli Brytyjczycy.
A to jest argument dla Brytyjczyków? Ta nowa umowa i ta skuteczność brukselska pana premiera Johnsona.
Tak, determinacja, to znaczy... Też ja bym nie... Wszyscy twierdzą, no tak, Unia Europejska wreszcie zaczęła rozmawiać i traktować po partnersku Wielką Brytanię, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Przecież to stało się na tydzień przed wystąpieniem pożegnalnym szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera. Po prostu on w jakimś momencie stwierdził, ta masowa krytyka Unii Europejskiej zasygnalizowała mu, że właściwie Unia Europejska przez ostatnią kadencję nic nie zrobiła, nic nie udało im się, ani sprawy imigrantów właśnie, ani sprawy Brexitu, ani sprawy na przykład jakichś umów bilateralnych z krajami jak Chiny, prawda, jak Indie
ani
i tak dalej.
Ani w kwestii rozszerzenia o Macedonię Północną.
Oczywiście. W związku z czym Jean-Claude Juncker właśnie ruszył z kopyta dosłownie tydzień przed tym przemówieniem, próbował coś tam, ale to było już niestety za późno. To znaczy Boris Johnson miał za mało czasu, żeby skorzystać z tej oferty i nie rozpisywać przedterminowych wyborów parlamentarnych.
To jeszcze wejdźmy, jeżeli możemy, na chwilę w głąb tej umowy. W czym ona się właściwie różni od tej umowy, którą wynegocjowała Theresa May? Jakie są różnice? Co jest lepsze dla Wielkiej Brytanii w tej propozycji Borisa Johnsona?
Przede wszystkim Unia Europejska stwierdziła, znaczy doszła do wniosku właśnie po tej zmasowanej krytyce, która jak gdyby podsumowywała ostatnią kadencję Unii Europejskiej, że no właściwie, że wszystko jak gdyby wypadło jej z rąk. W związku z czym w tej chwili jest znacznie bardziej, widzimy nawet po Donaldzie Tusku, prawda, znacznie bardziej jest koncyliacyjna i słucha, elastyczna i rzeczywiście nastawia uszu i słucha tego, co mówi Londyn. To jest jedna sprawa. Sprawa backstopu, bo to jest bardzo ważna, to znaczy... Do tej pory właściwie nie zostało to załatwione, dlatego że do tej pory nie wiadomo, gdzie będzie granica. Czy ta granica będzie właśnie na Morzu Irlandzkim, prawda? Czy nie będzie backstopu, to już wiadomo. Ale przecież nie wiadomo nawet, jaka będzie, czy będzie wirtualna granica, czy elektroniczna, prawda? Czy będzie granica fizyczna między jedną częścią, prawda, Republiką Irlandzką i Północną Irlandią.
A kwestia przyjęcia tej umowy przez Izbę Gmin, bo wydawało się, że jest jakaś większość, która jest gotowa tą umowę poprzeć.
Tak, to znaczy w tej chwili wiemy, że jest większość, natomiast jak się okazało, opozycji bardziej zależy na przedterminowych wyborach, dlatego że to dla opozycji jest szansa właśnie do powrotu na Downing Street.
I teraz kończąc, zmieńmy wątek. John Bercow, o ile dobrze pamiętam imię speakera Izby Gmin, odchodzi. Było takie specjalne posiedzenie, gdzie niemalże wszystkie strony dziękowały mu za jego postawę, bezstronność, za jego także wykorzystywanie czasami już zapomnianych tradycji i praw, którym rządzi się Izba Gmin. Kim jest speaker Izby Gmin, który odchodzi, jaki miał wpływ na proces Brexitu i na w ogóle parlamentaryzm brytyjski.
Panie redaktorze, ci, którzy mu dziękowali, w każdym razie ze strony konserwatystów, to byli bardzo eleganccy, bo przecież John Bercow to jest konserwatysta, który, bardzo przepraszam za kolokwializm, zlewaczył się, będąc Mr. Speakerem, czyli marszałkiem Izby Gmin. Przecież to od niego zależało właśnie, jakie projekty ustaw przedstawia, prawda? A jakie kieruje do zamrażarki. I kilkakrotnie zdarzało się właśnie, że John Bercow blokował bardzo ważne projekty ustaw konserwatystów. Ja nie mówię o tym, że to jest niezwykle kolorowa postać. Ma żonę właśnie, która jest bohaterką tabloidów i od czasu do czasu widać właśnie tabloidy, czy te czerwoniaki przedstawiają, pokazują zdjęcia, kiedy żona Johna Bercowa wychodzi z jakiegoś nocnego, eleganckiego klubu, bynajmniej nie ze swoim mężem, chwiejąc się na nogach, prawda? John Bercow jest bardzo kolorową postacią i mnie to nie przeszkadza. Natomiast rzeczywiście bardzo wspierał pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. I wcale nie był bezstronny.
A jaki miał wpływ na ten brytyjski parlamentaryzm, na działanie Izby Gmin?
Ja myślę, że jest kolorową postacią, ale właściwie często była Madame Speaker przecież, Betty Boothroyd, która była byłą tancerką wodewilową. Także, no cóż, Mr. Speakerem bywają osobnicy bardziej kolorowi lub mniej kolorowi, ale ja naprawdę nie zauważyłam dobrego wpływu Johna Bercow na brytyjski parlamentaryzm. Wręcz przeciwnie, okazał się dosyć nielojalny, bo ja rozumiem, że istnieje taka zasada w Izbie Gmin, że marszałek jak gdyby odcina się od swojej partii, prawda? Wychodzi, to znaczy nie przestaje być członkiem tej partii, ale to nie znaczy, że ma przechodzić do partii konkurencyjnej.
A tutaj mieliśmy takie zjawisko i to było bardzo kolorowe i ciekawe zjawisko. Zobaczymy, kto będzie nowym speakerem. Zobaczymy, czy Izba Gmin w końcu przyjmie umowę rozwodową z Unią Europejską, czy jakiś konsensus pojawi się w brytyjskim parlamencie. Wiemy jedno, musimy kończyć rozmowę. Redaktor Elżbieta Królikowska, Avis, była Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.